Z nami na łączach jest już zapowiadany profesor Romuald Szeremetiew, nauczyciel akademicki, ekspert do spraw, no właśnie, wojska Ukrainy, Rosji, Wschodu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
W Rosji rozpoczyna się forum w Sankt Petersburgu, forum gospodarcze, które kiedyś nazywano takim rosyjskim Davos. No ale to, co chyba będziemy, o czym będziemy pamiętali, wspominając to forum, to ten dym, gęsty czarny dym nad Sankt Petersburgiem, drony, które uderzyły, drony ukraińskie, które uderzyły w różne cele w tej aglomeracji. Czy widział pan te obrazki?
Tak, oczywiście, no to...
O czym świadczy?
Rzecz znana.
I o czym to
wydaje
świadczy?
Się, że strona ukraińska wreszcie posiada instrument, przy mocy którego może przypomnieć Rosjanom, którzy żyją z dala od frontu, że Rosja toczy wojnę na Ukrainie.
No, ale można powiedzieć, że takich znaków to już jest coraz więcej w ostatnim czasie. W dużej mierze też mówimy o tym, że ta ofensywa wiosenna, wiosenno-letnia, którą miała przeprowadzić Rosja, że ona w dużej mierze się nie udała. Jaki to może mieć wpływ na rokowania, ewentualne rokowania między Ukrainą a Rosją?
No, sytuacja jest o tyle trudna, jeżeli idzie o to, żeby osiągnąć warunki. Zdaje się, że obie strony walczące posługują się mniej więcej tą samą koncepcją prowadzenia wojen. To znaczy, wojnę prowadzimy aż do zniszczenia przeciwnika. To jest koncepcja, w której nie ma miejsca na kompromisy. Zachód, który tego nie rozumie, tych podstaw, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i rosyjskiej, że one są głębiej tożsame, tylko że jeden jest agresorem, a drugi jest obrońcą. Ale przekonanie tym, że głównym celem wojny jest zniszczenie przeciwnika, no jest tutaj wspólne, powiedziałbym, tak? Więc to dla mnie nie ulega wątpliwości żadnej, że tak jest. No i Zachód, który usiłuje znaleźć, co się poparzył na tym prezydent Reagan. Przepraszam, prezydent Trump, to znamienne życzenie, tak? A więc prezydent Trump się na tym podparzył, ponieważ on uważał, że no, jest w stanie, powiedziałbym tak, doprowadzić do jakiegoś rozwiązania pokojowego, że jedni i drudzy się trochę cofną i będzie pokój na Ukrainie. Okazało się to niemożliwe. Więc w tym sensie sytuacja jest, powiedziałbym, beznadziejna, bo obie strony prowadzą wojnę na wyniszczenie drugiej strony.
Jeżeli chodzi o właśnie zaangażowanie Zachodu, no wspomniał pan o tej nieudanej inicjatywie Donalda Trumpa, o tym właśnie nieudanym pokoju, który prezydent Stanów Zjednoczonych miał zaprowadzić, zresztą miał się chwalić, że on rozwiąże tę wojnę w kilkadziesiąt godzin od rozpoczęcia swojej prezydentury, ale czy właśnie, jaką postawę tutaj powinny przyjąć państwa europejskie, skoro no, strona tutaj, ani jedna, ani druga, ale przede wszystkim ukraińska, no najwyraźniej, tak jak pan profesor mówi, raczej właśnie nie jest zainteresowana jakimś kompromisem, tylko właśnie wojną do końca na wyniszczenie. W tym kontekście, jaka powinna być postawa państw zachodnich?
Państw zachodnich no jest taka, jaka jest. To się nic zmienić nie może. No, sytuacja jest trudna z innego powodu, czego my nie dostrzegaliśmy, jeżeli idzie o samą Ukrainę, a czego skutki już zaczynamy odczuwać. Mam tu na myśli tę postawę prezydenta Zełenskiego, który promuje tradycję, jeżeli to mamy tradycję, upowską w swojej armii. Otóż w obrębie społeczeństwa ukraińskiego toczy się też pewien spór i rywalizacja dwóch tendencji, jeżeli idzie o to, w jaki sposób Ukraina ma funkcjonować tutaj na płaszczyźnie międzynarodowej. To jest niestety kierownicze kręgi Ukrainy, które zakochały się w ukraińskim nacjonalizmie. Ukraiński nacjonalizm natomiast stawiał zawsze na to, że Ukraina będzie mocarstwem, powiedziałem tak, na gruzach będzie współpracować z Niemcami i na tym ma polegać wielkość Ukrainy w przyszłości. Polska tutaj jest przeciwnikiem. Zauważmy, że nacjonaliści ukraińscy w okresie międzywojennym, kiedy mieliśmy straszliwą rzecz, jaką zafundowali Sowieci, a w zasadzie Rosjanie na Ukrainie, gdzie klasz głodu, miliony Ukraińców, kilkaset tysięcy Polaków przy okazji, nie zapominajmy, ale miliony Ukraińców zmarły z głodu. Tymczasem na terenach polskich, gdzie Ukraińcy mogli funkcjonować bez przeszkód, ukraiński nacjonalizm wskazywał, że głównym wrogiem jest Polska i toczył wojnę z Polską, uderzając, organizując zamachy terrorystyczne. Nawet zamordowali przecież ministra spraw wewnętrznych generała Pieralskiego. Więc w tym kierunku niestety współczesne kręgi ukraińskie poszły. No to może dziwić nas po tym, co Polska zrobiła.
Ale czy rzeczywiście to powinno nas tak bardzo dziwić, panie profesorze? No biorąc pod uwagę, no o tym jednak wiedzieliśmy jeszcze przed wojną, o tych tendencjach, o tej historii, która nie została jakoś, powiedzmy, przepracowana, tak to nazwijmy. Czy naprawdę nie mogliśmy się spodziewać tego, że w tej sytuacji no w Kijów nie będzie chciał właśnie jakoś gloryfikować, no, że tak powiem, tego aspektu tożsamości narodu ukraińskiego?
Wiedzieliśmy o tym, ale mieliśmy też nadzieję, że w obliczu postawy Polski i polityki, jaką Polska w stosunku do zagrożonej Ukrainy prowadzi, tam nastąpi przemodelowanie myślenia. To znaczy, można mówiąc wprost, że zwycięży formuła cywilizacyjna, charakterystyczna dla naszego kręgu cywilizacyjnego, dla Polski, dlatego co Rzeczpospolita kiedyś niosła, jeżeli idzie o ziemię kresową, pierwszej Rzeczpospolitej, które przecież są ziemiami dzisiejszej obecnej Ukrainy. No i tutaj w tym zakresie, powiedziałbym tak, okazało się, że z kolei obecność Niemiec, które w którymś momencie najpierw odpuściły sobie sprawę ukraińską, licząc na to, że znowu wróci wszystko do współpracy z Rosją, kiedy okazało się, że współpraca jest niemożliwa, no to weszły do Kijowa i natrafiły tam na bardzo sprzyjający grunt, ponieważ kierownictwo ukraińskie, prezydent Zełenski, powiedziałbym, zauroczony tym, że Niemcy zapewnią Ukrainie wejście do Unii Europejskiej, tak, i to bez żadnych warunków wstępnych i tak dalej, no mówiąc wprost, łyknął to, tak, a z tego były konsekwencje pod tytułem precz z Polakami.
Czy według pana to, co wydarzyło się, czyli no, wiemy nadanie jednej z jednostek nazwy bohaterów UPA, czy to był gest, który był obliczony właśnie na takie konsekwencje? Czyli to było według pana zupełnie...
Doskonale wiedział, co zrobił.
Czemu? Czy to właśnie idzie...
My musimy przyzwyczaić się i przygotować się na to, że będziemy mieli bardzo dużo kłopotów z Ukrainą, a zwłaszcza gdy Ukraina zakończy wojnę, tak? I no, w jakimś sensie, nie wiem jak, czy ogłosi swoje zwycięstwo, czy będzie udawać, że odniosła zwycięstwo, bo Rosja też jest wyczerpana tą wojną i też tam pewnie kombinują, w jaki sposób by się z tego wszystkiego wyplątać, a nie bardzo wiedzą jak, bo mówię, jedni i drudzy są niewolnikami tego przekonania. Przeciwnika trzeba zniszczyć. Z przeciwnikiem się nie negocjuje. Więc to jest inna mentalność. To jest mentalność, przepraszam, kozacka. No, wspomnijmy, że pierwszym Katyniem nazywa się przecież masakrę jeńców polskich po bitwie pod Watowem, tak, w czasie powstań kozackich. Mniejski kazał wyrżnąć wziętych do niewoli jeńców, to w większości to była elita żołnierska ówczesnej Rzeczypospolitej. Więc doskonale wiedział, co robi. Tak? No, ale kilka tysięcy wtedy jeńców ważnych bardzo, tak? Oficerów, żołnierzy Armii Rzeczypospolitej, tam, no, zostało w okrutny sposób zamordowane. No to wypisz, wymaluj, Katyń ze strzałem w tył głowy nawet wygląda, powiedziałbym, łagodniej od tego, co kozactwo zrobiło i z jeńcami polskimi pod Batorem.
Panie profesorze, naszym gościem pan profesor Romuald Szeremetiew, to pytanie w takim razie, jak powinniśmy kształtować w takim razie ten nasz stosunek, no właśnie, do Kijowa, to już mówię tutaj tak bardziej długofalowo, ponieważ w kontekście, no właśnie, tej całej dyskusji, no chociażby o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, mamy znowu wrażenie, że mamy do czynienia z jakimiś bardzo takimi emocjonalnymi...
Nie, to jest bardzo dobry gest. Pamiętajmy, że ludzie tamtej mentalności bardzo są czuli, jeżeli idzie o kwestie symboliczne. Więc decyzja prezydenta, żeby wystąpić z wnioskiem do kapituły o odebranie Zełenskiemu Orła Białego, jest naprawdę dotkliwym ciosem.
Cios dotkliwy na pewno, ale debata, która się toczy wokół tego wszystkiego. No i właśnie to pytanie, w jaki sposób my powinniśmy w ogóle postrzegać, w jaki sposób powinniśmy tworzyć te nasze stosunki z państwem ukraińskim, nawet nie tyle, tylko w przyszłości.
Twardo w relacjach z Ukrainą obecnie, pokazać, tak, że nie godzimy się, no i wykazywać cały czas Ukraińcom, że popełniają potężny błąd, robiąc to, co robią. A więc powiedziałbym tak. Nie wiem, czy dobre to jest powiedzenie, że to jest, powiedzmy, kij i marchewka. Z tym, że teraz, powiedziałbym tak, powinno być coraz mniej marchewki, a coraz więcej kija.
A co powinno być tym kijem?
Co?
Co powinno być kijem, a co powinno być marchewką według pana?
No na przykład osłabianie, powiedziałbym, tych wszystkich możliwości, które daje Rzeczpospolita Ukraińcom, jeżeli idzie o relacje międzypaństwowe. Ja bym zostawił Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce i którzy pracują. Tutaj powinniśmy mieć bardzo wyraźną, jakby przeprowadzić należałoby wyraźne ustalenie. Wszyscy Ukraińcy, Ukrainki, którzy pracują, zostają, mają wszystkie uprawnienia, natomiast wszyscy, którzy się tu zjawili, tak, rozbijają się do nimi samochodami. Mają pieniądze nie wiadomo skąd. Należy tego typu towarzystwo po prostu stąd wyrzucić, tak? Więc no to byłby jakby pierwszy krok pokazujący, gdzie jesteśmy. Druga kwestia, to trzeba wyraźnie zdyscyplinować to towarzystwo Ukraińców w Polsce. No, nie może być tak, że przewodniczący tego stowarzyszenia występuje z tezami, które są wrogie wobec państwa polskiego. On jest, zdaje się, obywatelem polskim, i jest zobowiązany do lojalności państwowej, więc należałoby z tym też zrobić porządek. Następna kwestia, oczywiście we wszystkich sprawach gospodarczych. Tutaj nie możemy być frajerami, tak? No ale do tego jest potrzebna współpraca i odpowiednia postawa rządu, a ja, biorąc pod uwagę jakość intelektualną obecnie nami rządzących, wątpię, aby byli oni w stanie podjąć tego typu działania.
Tak, czyli cały szereg działań, które powinny zostać podjęte i no, dyskusja, która oczywiście się toczy na ten temat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Romuald Szeremetiew był gościem Popołudnia Wnet. Do usłyszenia.
Naprawdę będziemy mieli duży kłopot z Ukrainą. Zwracam na to uwagę.
I to wszystko oczywiście zależy od tego, jak właśnie będzie, jak świadomie będą kształtowane te stosunki bilateralne.
W tym
tak.
starciu my jesteśmy silniejszą stroną. Czy... Z nas na więcej stać. Mamy za sobą, mam nadzieję, Stany Zjednoczone. Trzeba to wszystko wykorzystać. Do tego dyplomacja musi działać. No, Amerykanie muszą być informowani o tym, co się tutaj dzieje, tak? Bo oni często po prostu nie wiedzą. To jest, przepraszam, z oceanem, no.
To jest duże pytanie, czy rzeczywiście kto tutaj ma więcej do powiedzenia, ale to może już dyskusja na inną rozmowę, na inny wywiad.
No jeżeli będziemy i będziemy siedzieć na czterech literach nic nie robić, to oczywiście, że nie będziemy mieli wiele do powiedzenia.
Pan profesor Romuald Szeremetiew, nauczyciel, wykładowca akademicki, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie
tak
profesorze.
Jest. Był gościem.
Do usłyszenia.